Jeszcze raz przypominam nie tyle tutaj obecnym w Świętej Lipce, co tym, którzy słuchają mnie przez internet, że z woli nieba poszukuję zawsze przed każdą niedzielą uroczystością nowych czytań. Święta Lipka to jest wieś. Ci, którzy mieszkają na wsi, wiedzą, że gospodarze, jeśli wypuszczają o świcie krowy na pastwisko, to nie zawsze wypuszczają na ten sam skrawek łąki, tylko po kilku dniach na nowy kawałek łąki. A my byśmy chcieli czytania z Ksiąg Świętych, tę zieloną trawkę, zjadać ciągle z tego samego skrawka, później próbować korzenie tej trawki zjadać. Dlatego jest wolą Chrystusa Zmartwychwstałego, żebyśmy ciągle wchodzili na nowe tereny Ksiąg Świętych. Nie wiem, czy Chrystus Zmartwychwstały jeszcze od kogoś tego zażądał w Kościele, ale ode mnie zażądał. Dlatego też ci, którzy słuchają mnie przez internet, niech wiedzą, jaka jest intencja. Jest tyle jeszcze piękna w Księgach Świętych niepoznanego, tyle światła, tyle życia, a my ciągle chcemy wychodzić na te same skrawki Ksiąg Świętych. No i czy coś urosło tam? Czy odrosło? No to już znam. A przecież będziemy sądzeni, jak Duch Święty przez Jana Apostoła powiedział pod koniec jego Ewangelii: ja was nie będę sądził, moje księgi będą was sądzić. Czyli, że w ogóle czyściec to będą spotkania biblijne. To tam anioł stróż nam będzie czytał po kolei Księgi Święte i pytał: no a co tam u ciebie w środku? Pierwsze czytanie oczywiście o Pięćdziesiątnicy będzie lekcjonarza, natomiast już drugie i trzecie będzie specjalne dobrane. Muszę wam powiedzieć, jak się pomodliłem, jakie czytania mam wziąć. I tak popatrzyłem w Pismo Święte, to las rąk do góry, tak jak nieraz na lekcji dzieci, jak nauczyciel czy nauczycielka postawi pytanie. Połowę klasy, ręce do góry. Ja chcę odpowiadać. I tak las rąk i zacząłem sobie notować. A później trzeba było wyeliminować to towarzystwo. No i ostatecznie wybrałem to, co dziś usłyszycie. Ale nie bez pewnego wahania. Ale dzisiaj rano zobaczyłem, że jest tam to, o co chodzi. Najpierw odsłuchamy wszystkich trzech czytań, a później będzie komentarz.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jakim Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław duszo moja Pana, O Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki, jak liczne są dzieła Twoje, Panie. Ziemia jest pełna Twych stworzeń. Gdy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają. Stwarzasz je, napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. Niech chwała Pana trwa na wieki. Niech Pan się raduje z dzieł swoich. Niech miła mu będzie pieśń moja. Będę radował się w Panu. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim. Miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Sięgała aż do kolan. I znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść. Sięgała aż do bioder. I znów odmierzył jeszcze 1000 łokci. Był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Była to woda do pływania, rzeka, przez którą nie można było przejść. Potem rzekł do mnie: czy widziałeś to, synu człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie: woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych. I wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będą tam niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. Oto Słowo Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Kiedy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż On pozyskuje sobie coraz więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Było to około godziny 6. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, abym ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikali wzajemnych kontaktów. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i widziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi pić, prosiłabyś go, wówczas nadałby ci wodę żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie ma czerpaka, studnia jest głęboka, skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił on sam, jego synowi, jego bydło? W odpowiedzi na to Jezus rzekł do niej: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu, rzekła do niego kobieta. Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tutaj czerpać. A Jezus jej odpowiedział. Idź najpierw i zawołaj swego męża i wróć tutaj. Kobieta odrzekła mu na to. Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus. Dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziała zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus, wierz mi kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jedna godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czcicieli będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, aby czcicieli Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Rzekła do Niego kobieta, wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus, jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przybyli Jego uczniowie, dziwili się, że rozmawia z kobietą, jednakże żaden nie powiedział, czego chcesz od niej lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. Mówiła tam ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi podał wszystko, co uczyniłem. Czyż to nie jest Mesjasz? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go jego uczniowie, mówiąc, rabi, jedz. On im rzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego, czyż mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Pierwszy Samarytan z owego miasta zaczął w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. Pozostał tam 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło w jego słowo. A do tej kobiety mówili, wierzę już nie dzięki twemu opowiadaniu, ale na własne uszy usłyszeliśmy. Jesteśmy przekonani, że on jest prawdziwie zbawicielem świata. Oto słowo pańskie. Oczywiście nie będę wydobywał wszystkich możliwych prawd, tylko najważniejszą prawdę. Jest to początek 2. roku publicznej działalności Jezusa Chrystusa. Początek 2. roku. Jezus był w Jerozolimie na Pasze, na uroczystości Paschy. I teraz wraca do Galilei, ponieważ jego działalność bardzo niepokoiła elitę Izraela, tych, którzy obsługiwali świątynię. Wiadomo, że oni postarali się podstępem o śmierć Jana Chrzciciela i teraz będą zabiegać o to, żeby Jezus nie był zbyt skutecznym konkurentem. Woleli, żeby odszedł do Galilei, bo Galilea uchodziła w ich oczach za krainę bardziej pogańską, niżeli Judea. Jezus spełnia jakby ich życzenie, ale postanawia przejść przez Samarię, która była wrogo usposobiona do Judy, do Żydów mieszkających w Judzie. Ten antagonizm zrodził się wtedy, kiedy Izraelici wrócili po niewoli babilońskiej do Judei i postanowili odbudować świątynię zburzoną przez Babilończyków. Do odbudowy tej świątyni zgłosili się mieszkańcy Samarii, którzy byli już mieszaniną pogan i tych Żydów, którzy zostali na miejscu. Miasto Samaria została specjalnie zasiedlona poganami. I oczywiście w swej pysze, w poczuciu, że my jesteśmy lepsi, tylko my, którzyśmy wrócili z niewoli babilońskiej, mamy czyste serce do zbudowania Bogu Jahwe świątyni odmówili im udziału, prawa udziału. Bardzo się obrazili. Zbudowali sobie świątynię na górze Garizm i tam próbowali czcić Boga Jahwe, który oczywiście był takim zlepkiem wiary w bogów pogańskich i w Boga Jahwe. Kwitła nienawiść, antagonizm. Na ogół Izraelici z Galilei, Żydzi z Galilei szli koło Jordanu albo wręcz za Jordanem, żeby wyminąć Samarię. Jezus decyduje się przejść przez Samarię, bo wiedział, że trzeba tę ranę wygoić, że On po to przyszedł na ten świat. Znaleźli się razem z apostołami w godzinach szczytu dnia, słońca, koło godziny 12. Usiadł przy studni Jakuba, kiedy jeszcze Izrael był jednością. Jakub, ojciec 12 synów, w przyszłości 12 pokoleń Izraela, wiedząc, że przyjdzie do tej studni Samarytanka, która jest źle notowana w swojej miejscowości, miasteczku. W związku z tym powodę przychodziła w porze obiadowej, jak już nikt nosa nie wychylał, bo taki żar lał się z nieba. A to tymczasem przez studni Jezus do niej mówi, widziała, kim on jest, daj mi pić. Była ogromnie zaskoczona, że nią jako Żyd nie gardzi, że do niej życzliwie się zwraca, że w ogóle chce z nią rozmawiać. No i Jezus tajemniczo mówi, no gdybyś wiedziała, kim teraz rozmawiasz, to prosiłabyś go o wodę żywą, o taką wodę, która gasi pragnienie, no właśnie, które jest w tobie, co już miałaś 5 mężów, a ten, którego masz, nie jest twój. Woda żywa. Dlatego jako drugie czytanie wziąłem z proroka Ezechiela tekst, w którym on jak gdyby chce gasić głód Izraelitów, którzy są w niewoli babilońskiej. Już tyle przeżyli upokorzenia w niewoli babilońskiej, tyle się nasłuchali prawdy ze strony proroka Ezechiela, dlaczego się znaleźli w niewoli. Zrodziła się tak zwana reszta. Chciałem powiedzieć święta reszta, ale już nie była święta. W tym sensie święta, że uwierzyli, że są grzesznikami, a jednocześnie doświadczali tego, że oni o własnej mocy nie wyjdą z tego. I od tego momentu, kiedy zaistniała ta reszta, która była świadoma grzechu i pragnęła te obietnicy, o której mówiły księgi święte, a te księgi święte przepinął prorok Ezechiel, łaknęli Mesjasza. Bo właśnie on miał przynieść wodę żywą i Bóg mu daje wizję, że będzie taka świątynia w historii Izraela, że spod prawej strony tej świątyni wypłynie woda żywa, woda wyjątkowa. Oczywiście chodzi i o Maryję, i o Jezusa. W momencie Fiat to Maryja jako człowiek stała się świątynią Boga żywego. Ale później przyjdzie drugie Fiat Jezusa, gdy zbiorą się na Paschę Żydzi i prozelici na święto Paschy z całego regionu, z krajów pogańskich, nawet Rzym przyjadą. To wtedy właśnie z przebitego boku Chrystusa wypłynie krew i woda, zapowiedź tej dzisiejszej uroczystości. Woda żywa. Woda jest symbolem takiej materialnej rzeczywistości, którą się człowiek może uwolnić od przykrego brudu, potu, a więc oczyszcza. Ale też woda daje życie. Ale w tych dzisiejszych czytaniach, jeżeli te czytania wprowadziłem i z proroka Ezechiela i z Samarytanki, to tutaj ta woda jest symbolem jeszcze czegoś nowego, nowego elementu. Zwróćcie uwagę na to, że Jezus apostołom, na przykładzie Samarytanki, Samarytan, Sychar, daje poznać. Popatrzcie, że jak przemawiam w Judei, to nie wolno mi dotknąć żadnego zła w świątyni. Nie wolno. Od razu wściekłość. A tutaj ja tej kobiecie powiedziałem prawdę, nie zareagowała wściekłością, nie uciekła. Co więcej, poszła jako ta, która była nas wynotowana w Sychar, w swojej miejscowości i powiedziała, słuchajcie, jest ktoś bardzo interesujący tam przy studni Jakuba. Jej tak niewiele wystarczyło, żeby uwierzyła, otworzyła się na Jezusa Chrystusa. Wystarczyło, że Jezus jej powiedział prawdę, ale z miłością. Mówiąc, ja ci dam wody żywej, czyli przez tę wodę żywą, o tym mówi drugie czytanie proroka Ezechiela, trzeba rozumieć Ducha Świętego, Ducha Miłości. Ducha Miłości Oblubieńczej. Brakuje ci, kobieto, Ducha Miłości Oblubieńczej. Ja jako Mesjasz to przychodzę, przynoszę. Może nie do końca rozumiała, ale była bardzo zaintrygowana, zaciekawiona. Prowokowała to, że mieszkańcy Samarii, tej cząstki Samarii, nie tylko, że nie zareagowali nienawiścią, bo obrzucano ich kamieniami zawsze, tych pątników, którzy chcieli przejść krótszą drogą przez Samarię, zaprosili i zamienili się w miłych słuchaczy. Oczywiście ci z was, którzy nie gardzą fanatem Boga Człowieka Marii Maltorty, wiedzą, że apostołowie to bardzo źle znieśli. Judasz wyjątkowo źle zniósł. Dlaczego on nimi nie gardzi? Bo oni byli wyhodowani w tym, że obowiązuje pogarda dla Boga. Obowiązuje. A Jezus, gdy się znalazł w Sychar, przyszedł i pierwsza rzecz, którą powiedział, to ich przeprosił. Niesłusznie waszym przodkom nie pozwolili budowniczy świątyni w Jerozolimie na udział. Was skrzywdzono. Ja was bardzo przepraszam. To ta świątynia, tej świątyni nie ma Boga prawdziwego. Bo ta świątynia zapowiedziała Mesjasza. Ja jestem Mesjaszem. Działanie Ducha Świętego było tak wspaniałe, że uwierzyli, otworzyli się, czuli się przeproszeni, nie czuli się winni. I Jezus konfrontuje, że właśnie na Jego Ducha, Ducha Świętego, bardziej będą otwarci ludzie, poganie, półpoganie, aniżeli ci, którzy żyją jak gdyby w sercu, w Jerozolimie. Że tam będzie ich przenikał duch pychy, wyniosłości. My jesteśmy wyjątkowi. A woda, w tym kontekście chcę powiedzieć, jest symbolem tego, co jest niezbędne, żeby Duch Święty, Duch Miłości Oblubieńczej Bożej nas zaczął wypełniać. Zauważcie, jak się zachowuje woda wypływająca ze źródła. Woda nie płynie do góry, tylko woda, jak wypływa ze źródła, to płynie tam, gdzie są najniższe tereny. Najniższe, szuka najniższych terenów i wypełnia te najniższe tereny. Zgadzacie się? Tam, tak. I dopiero jak wypełni wszystkie najniższe tereny, to zdobywa coraz wyższe. Że woda jest symbolem pokory. Że Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę daje. Że jeżeli w łonie Kościoła Chrystusowego, tego podzielonego, a podzielił się na skutek pychy, dlatego Duch Święty tak skromnie działa. Tyle pięćdziesiątnic przeżywaliśmy, a tutaj cisza. Uroczystość minęła, a tu cisza. Oto czytania zostały tak dobrane, żeby powiedzieć dlaczego. Jak Maryja powiedziała fiat, jak Maryja poszła do posłuszna wyrokom Bożym na spis ludności do Betlejem, to ten Duch Boży wydał się na pasterzy, na tych, którzy byli najniżej, najniższą warstwą społeczności. Pasterze. To był tak zwany lud ziemi. To nie byli ludzie. To był lud ziemi. Pogardzany, którzy nie mieli prawa wstąpić do świątyni jerozolimskiej. Nie mieli prawa występować w sądzie, w sądach. Oni się nie liczyli. I Pan Duch Boży wydał się na nich. Chciałbym, żebyście to obserwowali i wiedzieli, dlaczego Duch Święty nie przychodzi tam, gdzie może są czuwania. Jestem już taki wielki, że jeszcze mi brakuje Ciebie, Duchu Święty. Dlaczego w naszych czasach Duch Święty dał papieża tak niepozornego, że niektórzy są rozczarowani nim, zawiedzeni. Przepraszam, nawet jeżycia, ja to po cichu mówię, żeby nie poszło na internet, ale niech idzie. Do moich, mnie osobiście się zwierzali, że są rozczarowani, bo kto to jest jezuita? Jezuita to jest ktoś. A tu taki probor ze wsi. I to z głębokiej wsi. Duch Święty go wybrał na papieża. No i on da 50 kościołowi. On da. Wszyscy łapniemy wielkości.
Ale oczywiście dla Boga.
Nie dla się.
Któż z Was, albo ja, chce dla siebie wielkości? Ale skąd?
Ale gdybyście zobaczyli całe moje życie, ani jednego dnia nie było takiego, w którym nie chcą być wielki. Jakkolwiek razy miałem wystąpić przed ludem Bożym. Zawsze solidnie przygotowany, pomodlony. Nie wiemy, co mamy za uszami. Wszyscy. A jeżeli się wielu garnęło na początku, tutaj w sobotę, mieli nadzieję, że będą wielcy. Ale z czasem się rozczarowali. Odeszli. Z nowych nurtów, które Duch Święty tworzył w kościele, jak zauważyłem po jezuitach, wielu odchodziło, rezygnowało, bo mieli nadzieję, że będą wielcy. A tam nic. Tylko udowodnili mu, że jest grzesznikiem i zrezygnowali. Otóż trzeba trzymać Pismo Święte w ręku, rozważać, bo tam się wszystkiego dowiemy, że Duch Święty, Duch Boży, Duch Miłości Oblubieńczej jest bezgranicznie pokorny i symbolem tego jest woda. A woda wypływając z Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, a któż jest tak pokorny jak Jezus Chrystus w krzyżu? Przecież tam się stoczyła walka demona pychy, pychy Jerozolimy, pychy Izraela z Bogiem, który stał się człowiekiem. Ludzie w Wielki Piątek walczyli z Bogiem, który okazał się bezgranicznie pokorny. Ludzie walczyli z Bogiem, a Bóg walczył z ludźmi poprzez to, że przyjął na siebie pychę. I po dziś dzień jest to. Jezus mówi, daj mi pychę. Daj mi tę pychę, z której sobie nie zdajesz sprawy. Daj mi, ja ci to zabiorę. To poczucie twojej wielkości. Wtedy zrobię miejsce na wodę. Wodę żywą. Miłość oblubieńczą. I ta woda tak pięknie wpłynęła poprzez Samarytankę, grzesznicę, bo z Sychar ta wiadomość poszła, że Mesjasz jest. I Mesjasz nas przeprosił. I Mesjasz sprawił, że poczuliśmy się szczęśliwi, że Bóg nas akceptuje, że Mesjasz oczekiwany, w którego oni też wierzyli, którego znakiem była ta świątynia na Górze Geryzim, on nas nie odrzuca, nas kocha, bo nie wiemy, co Jezus przez 2 dni mówił. Chyba wszystko powiedział. I dlatego od razu apostołowie po pięćdziesiątnicy poszli od razu do Samarytan. I tam było największe nawrócenie, największe działanie Ducha Świętego. Mówię o tym też dlatego, że jak jest pięćdziesiątnica, to my albo mówimy Duchu Święty, tutaj wszystko jest gotowe dla Ciebie. Popatrz, jakie pobudowałem linię wysokiego napięcia, pragnienia, żebyś tutaj. A to nic tam w niebie, nikt nie włącza tego, żeby prąd popłynął. Albo popadamy pod wpływem szatana w drugą skrajność. Nie jestem godzien. Drugą skrajność. Nie jestem godzien. Jest na przykład Samarytanki, mówi, i wszystkich, którym udzielał najpierw Ducha Świętego. Czy oni byli godni? Czy ona była godna? Miała 5 chłopów, 6 ma, komuś ukradła. Czy ona była godna? Czy ja jej wypominałem to? Tylko powiedziałem, dlaczego jesteś taka nieszczęśliwa. Bo Duch Miłości Oblubieńczej Bożej cię nie wypełnia. Nie ma spełnienia ludzkiej miłości, przyjaźni bez Ducha Świętego. Woda żywa. W wielu miejscach w Piśmie Świętym Duch Święty podszywa się pod pojęcie wody, a woda jest także symbolem pokoju. Najpierw przychodzi na nieziny, zalewa, to co małe, pokorne, poczynając od pasterza. Jeszcze muszę powiedzieć słówko o pierwszym czytaniu, kiedy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy. Pisze tak Łukasz, kiedy nadszedł wreszcie. Bardzo ważne słowo wreszcie. To ze względu na apostołów, bo Ewangelia Jana jest tak napisana, że już to wam mówiłem, że wszystko się dzieje w Jerozolimie. Bo trzeba wiedzieć, że święta, o których mówi Pismo Święte, wszystkie święta, a obowiązek był, żeby przychodzili na święta do Jerozolimy, do świątyni, święta były zapowiedzią, obietnicą Jezusa Chrystusa. Jezus idąc na święta prorokował, uzdrawiał, w szabat kazał noszę nosić temu zwierzonemu, że ten, którego to święto zapowiada, już jest pośród was, oto macie znak. Oni niewiele rozumieli tego. Pierwsze święto to święto, mówimy, Paschy. Muszę powiedzieć, że jest to hebrajska nazwa i ona ludziom i nam niewiele mówi, Pascha. Wolałby mówić święto Baranka Bożego. Bo tym sednem tej uroczystości było to, że każda rodzina miała kupić baranka małego. Ojciec albo ktoś najstarszy ze wspólnoty nakładał na jego główkę zło przylewał i zadawali jak gdyby śmierć, niech te grzechy razem z tym barankiem niewinnym zginą. I całe stulecia to się działo. I oni nie wiedzieli, że to jest zapowiedź właśnie najbardziej niewinnego Syna Bożego, a później nas, chrześcijan. Ale my sobie nie pozwalamy zła włożyć na główkę, o, na głowę, na nasz czarek. O nie, od razu używamy zęb, się pogryzę, się tak fuknę, że nie będziesz wiele wtedy uciekać. I Jezus mówi, ja spełniłem sedno uroczystości podczas Paschy. Pozwoliłem, że Jerozolima, Żydzi, świat włożył na mnie grzech świata. I umarłem jako baranek. Paschalny. Ja wspomniałem. Ale rzeczy się działy tak przerażające, bo wielu prozelitów, zwłaszcza prozelitów, a więc pogan, którzy wierzyli w Boga prawdziwego właśnie tu, w Izraelu, wierzyli w Jezusa Chrystusa, że jest Mesjaszem, ale nie mieli wyjaśnione, że pierwszym obowiązkiem Mesjasza to będzie wziąć na siebie zło i stoczyć bitwę bezgranicznej pokory i miłości, zareagować na zło ze zła wyprowadzając największe dobro, zmartwychwstanie, dary Ducha Świętego, że do tego cudu jest w ogóle powołany Kościół. Jeżeli tego nie robi, to nie jest Kościół Chrystusa, to jest Kościół demona, ducha tego świata. O, chyba na stospół. Wtedy rzeczy się tak straszne działy, trzęsienie ziemi, zaćmienie słońca. Prorocy pojawiali się i patriarchowie w ciałach, wychodzili z grobów, upominali i tak dalej. I wielu przerażonych uciekło. Zwłaszcza, że ten, w którego już wierzyli prozelici i prosili, żeby poznać go, tak jak pamiętamy z Ewangelii Jana, Grecy, prozelici Grecy, uciekli, uciekali z Jerozolimy, nie rozumiejąc, niosąc sobie pytanie, krzyk, co się stało, dlaczego, o co chodzi, dlaczego on przegrał, przecież cuda czynił i tak dalej. Ponieśli z sobą dręczące wykrzykniki, znaki zapytania. Brak zrozumienia. Tym bardziej przyszli na święto namiotów, święto plonów, żeby troszeczkę się dowiedzieć, o co chodzi. Może otrzymali odpowiedź na to. I otrzymali odpowiedź. Apostołowie, którzy też runęli w swojej wielkości. i przekonali się, że takiego Mesjasza, z jakim szli i jakiego widzieli w Jezusie, nie ma i nie będzie. I trawili to przez 7 tygodni. I Jezus im się pokazywał i tłumaczył. To był, jak mówiliśmy, po Wielkiej Nocy najtrudniejszy okres w ich życiu. Oni musieli zupełnie przebudować swoją mentalność i wyrazić zgodę, dobrze, to teraz to w nas, niech pójdzie ta skandaliczna miłość Ojca teraz w nas. Bo to jest potrzebne światu. Bo grzech świata to jest grzech pychy, wyniosłości. Ludzie nie są jednością, tam gdzie nie ma jedności, tam jest pycha. No bo ja i drugi ja obok staję. Albo ty będziesz na kolanach przede mną, bo ja przed tobą na kolanach nie będę. I kłócą się w sejmach. I szukają rozwiązania. A wszystkim brak prawdziwej miłości, która utożsamia się z pokorą. A pokorny może być tylko Bóg, ten, który ma wszystko w sobie. I dopiero wtedy, kiedy zamieszka w nas Krzyż Chwalebny, możemy usiąść z apostołami, zaprosić Matkę Najświętszą, bo ona jeszcze im czytała teksty odpowiednie i wyprosili i Duch Święty, Chrystus Zmartwychwstały, wysyła trzecią osobę Trójcy Świętej, mocą Ducha Świętego Jezus wszystkiego dokonywał, jako człowiek. I teraz uwielbiony Zmartwychwstały daje Duchowi Świętemu swoje człowieczeństwo, jak mówi święty Jan Apostoł, że Duch Święty nie był dany, bo Chrystus nie był przemieniony. Nie był jeszcze zmartwychwstały, jeszcze się nie dokonała tajemnica Baranka Bożego. I Duch Święty wstępuje, jak znowu nam pięknie pokazuje Jezus Chrystus, w poemacie Boga Człowieka, najpierw na Maryję w postaci korony. Wszystko zawdzięczamy temu Fiat. Ponieważ uwierzyłaś Słowo, przeżyłaś misterium Paschy, Baranki Bożej, Tobie się daje. Ty jesteś Matką. Jutro jest urok, będzie po pięćdziesiątnicy jest Matki Kościoła. Grzech wszedł przez kobietę, zły duch przez kobietę. To Pan Bóg mówi, a teraz przez kobietę przyjdzie mój Duch, Duch Święty. I dlatego musicie być pokorni i pozwolić, że ja, Chrystus, mego ducha w testamencie, w krzyżu jeszcze, Jezus mówi, synu, matko, oto syn twój, synu, oto matka twoja. Mego ducha zostawiam w niewieście zgodnie z tym, co Bóg Ojciec powiedział po grzechu pierworodnym. W niej. I mamy to w Apokalipsie. A my, Maria, zostawiamy w dniu pięćdziesiątnicy w czuwaniu na boku. Owszem, no nie mamy nic przeciwko temu, żeby z nami czuwała. A to ona jest źródłem Ducha Świętego, daru Ducha Świętego. Według Pisma Świętego. Poprawnie odczytanego. Oczywiście. Inowiercy, niektórzy katolicy, nawet kapłani krzyczą, ale przecież to jest jedyny pośrednik, Jezus. Nie przysłaniajmy go Maryją. Przepraszam, ale pozwolę sobie otworzyć Apokalipsa, której niestety ci kapłani nie znają. Tak, Apokalipsa kończy się takimi słowami. Ja, Jezus, posyłam mego anioła, aby wam zaświadczyć o tym, co dotyczy kościołów. Ja jest odrość i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca poranna. I uwaga, a duch i oblubieńca mówią przyjdź. Nie będę dalej czytał. Czyli, że Duch Święty, który wstępuje i Maryja, nad jednym pracują, żeby w nasze wnętrzu Chrystus miał kontynuację tego cudu z krzyża, krzyża chwalebnego. Bo tego trzeba brać w światło. Żeby, jak mówiłem, przebaczać, bo przebaczać to dokonywać cudu, pokonywać szatana, ośmieszać szatana. A my nie wysłyszymy, ale swoje robimy. Przecież to dzieje. Zwłaszcza w sprawach miłości ojczyzny i tak dalej. I ciągle wypinamy pierśnią. My kochamy ojczyznę. Diabła kochasz, nie ojczyznę. Diabła kochasz. Bo diabeł właśnie z tej doczesności chce ci zrobić ojczyznę. I bijcie się, mordujcie. I będzie krowo od czasu do czasu liderów, Stalinów, inne partie. A Jezus mówi tak długo, jak ten świat będzie, będą się dobrze i źli. Ja nikogo nie będę brał z Ojcem za pysk. Każdemu dam wolność. Ale wam dam szansę, was się obecnie, będziecie współzbawiać ze mną, odchodzić do Ojca, a po zamknięciu historii tego świata cała Trójca Święta wstąpi na ten świat i powie do pewnych ludzi, do pewnych duchów, tutaj dla was miejsca nie ma. Bóg to stworzył dla swoich dzieci. Odejdźcie stąd. I to krzyczy Apokalipsa świętego Jana Apostoła. To już długo mówię, mógłbym jeszcze mówić, ale to wystarczy. Chodzi mi o to, żebyście uchwycili, że przeszkodą dla zesłania Ducha Świętego jest to, że my nie jesteśmy dostatecznie pokorni i nie chcemy pokornej miłości z krzyża służyć. Że Jezus, który sobie stworzył ciało Kościół, ale on nie zna Pisma Świętego. Nikt nie chce czytać Pisma Świętego, poznawać, kontemplować. Nikt nie chce poświęcić czasu, żeby Duch Święty powiedział ci, co to jest, co to oznacza woda żywa w rozmowie z Samarytanką. Brakuje ci miłości oblubieńczej. W związku z tym taki chaos dzisiaj w rodzinach, w małżeństwach, niespełnienia. Dzisiaj politycy ustalają, chrześcijanie, partie chrześcijańskie, tworzą partie, żeby stworzyły doskonałe prawo, doskonałe struktury społeczne, żeby nie było tyle nędzy i biedy. A Jezus Chrystus mówi tak długo, dopóki wnętrze każdego człowieka nie będzie uzdrowione Duchem Bożym, pokorną miłością Boga człowieka, który z powodu pychy odłączył się od Boga już na początku, bo chciał być jako Bóg, a nie zgodził się na to, żeby Bóg był Bogiem jego wnętrza. Tak długo to będzie wieża Babel, praca Syzyfów. Będą rządy, takie, śmakie. Już jak pracowałem jeszcze w Gdańsku-Wrzeszczu, bo tam się rodziła w naszej parafii Solidarność. Tam się rodziła. Już wiedziałem, jaki będzie koniec. I czasami wymknęło się w czasie homilii w kościele. A Jezus mówi, milcz, bo kto cię zrozumie? Nie mów rzeczy, które irytują, a niczego dobrego nie osiągnąć. Otóż myślę, że my już jesteśmy na tym etapie, że musimy w każdym kontakcie, modlitwie Eucharystii, po prostu wszystko sobie oddawać krzyżowi chwalebnemu, przenikniętemu zmartwychwstaniem i na wszystko mówić fiat, wszystko akceptuję do końca. I wierzę, że jeżeli Jezus przyszedł do Samarytanki i ją, na nią wydał swego ducha, pięćdziesiątnicę, radość, że jej przyjdzie do nas. Czego sobie i wam życzę, amen. Ale to jeszcze nie amen. Wtedy, kiedy szukałem czytań na dziś, o czym powiedzieć, to cały czas przypominało mi się z Księgi Rodzaju początek, ten hymn o stworzeniu świata, żeby o tym mówić. Ale kiedy już teraz wiecie, że ostatecznie świat został zbawiony przez pokorną miłość krzyża, że my cierpimy w takim stopniu, w jakim mamy w sobie pychę, w takim samym stopniu. Bo jeżeli jesteśmy pokorni, to idziemy do Jezusa. Ale Jezus jest zawsze na ostatnim miejscu, gdzieś tam, gdzie nas nie ma, bo my zawsze jesteśmy gdzieś tam, dążymy do czegoś i cierpimy. W niewoli babilońskiej posłał Kerchym o nowym stworzeniu świata, będzie to pieśń o 7 dniach, po 6 dniach, w którym Bóg stworzył świat, na nowo stwarza świat. Dzień oznacza zmartwychwstałego Chrystusa. Dzień oznacza, że Chrystus zmartwychwstały przychodzi w swoim duchu czegoś tam dokonywać. Że to jest, to się dzieje etapami. Że w tym czasie powinniśmy i czytać dzieje apostolskie, ale też sięgnąć do początku i ten hymn rozważać i prosić. Jezus Zmartwychwstały, Duchu Święty, bo to jest znak równości, dokonaj we mnie, obecnij się we mnie tak, żebym umiał oddzielać ciemność od światła w moim życiu, w moim przeżywaniu tego historii. I poprzez wybranie Ewangelii Samarytance chcę powiedzieć, że to jest nie tylko nasze pragnienie, ale to jest nieskończenie wielkie pragnienie i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Słuchając tego hymnu, Rysiek będzie od czasu do czasu przyciszał, kiedy będzie nowy dzień tak zwany. Ja powiem, o jaki dar tutaj chodzi. Słuchajmy tego już w głębinach naszych wnętrz, bo tam jest, tam na nas sobie. Pierwszy dzień oznacza dar mądrości. Dar mądrości oddziela ciemność od światła, daje dzień i noc. I my o tym decydujemy, czy w naszym życiu będzie tylko dzień, czy będzie trochę z nocy. Wszystko zależy od tego, czy jesteśmy przed Bogiem tylko glebą. Jeżeli będziemy glebą dla ziarna, wszystko będzie zdawało się w nim.
Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą.
Chrystus Zmartwychwstały mówi, ja połączyłem niebo z ziemią. Ja połączyłem głębiny Boga z Twoim wnętrzem. Zbudowałem firmament, nowe przymierze. Ja mogę być źródłem daru rady. Ciągle wszystko mi oddawaj, powierzaj, a ja Ci będę radził. Nawet swoje błędy mi oddawaj, a ja będę naprawiał. Dar rady. Dar rady działa nas wtedy, kiedy my jesteśmy w trudnych sytuacjach i tak zwana pierwsza myśl jest zawsze od Boga.
Yeah.
dzień trzeci. Dzień trzeci chodzi o dar umiejętności, jak, czego Bóg ode mnie oczekuje. Dar umiejętności mówi o tym, że każdy z nas jest w tym ludzkim świecie powołany do spełnienia pewnej określonej misji. I w tym dniu trzecim Bóg oddzieli wody od lądów, bo wody są symbolem chaosu świata, a z kolei lądy dają szansę na życie. I to życie jest tutaj prezentowane przez świat roślin, drzew, ponieważ w drzewie, w każdej roślinie jest Stwórca. Jest Stwórca. I wszystko dzieje się po myśli Boga. I, że tak powiem, my powinniśmy, patrząc na rośliny, pamiętać, że tak jak w tej roślinie wszystko się dzieje z wolą Boga Stwórcy, tak również ma to się dziać w moim życiu. Że jeżeli ktoś ma taką dobrą wolę, to wtedy odkrywa swoje powołanie, swoje osobiste powołanie. Powołanie tak zwane niepowtarzalne, którego nikt inny w rodzinie ludzkiej nie ma. Ja muszę to spełnić. W moim życiu jest to Pismo Święte.
A potem mu rzekł, niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce. Niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko mu nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre rzeku, niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe roczące na ziemi według swego gatunku owoce, których są nasiona. I stało się tak.
Dzień czwarty stwarza słońce, księżyc, gwiazdy. Chodzi o dar pobożności. W darze pobożności, inaczej mówiąc pietyzmu, człowiek ma wielki szacunek dla wszystkiego, bo wszystko jest dziełem Boga. Będzie miał wielki pietyzm dla innych ludzi, dla siebie. Wtedy, kiedy będzie brał życie ze słońca, tak jak ziemia bierze życie ze słońca. Dla nas słońcem jest Chrystus zmartwychwstały już w naszych wnętrzach. Księżyc, wszystko to, co bierze światło ze słońca, Maryja niepokalana w nas, gwiazdy, święci, ale to już jest w nas, w sferze naszego ducha. Pobożność polega na tym, że bierzemy życie z Boga, a nie z ziemi. Bo ziemia bierze życie teraz, tutaj, w naszych czasach, też z nieba.
A potem mu rzekł, niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniącymi na sklepieniu nieba, świeciły nas ziemią. I stało się tak.
dzień piąty Bóg stwarza ptaki w powietrzu i różne zwierzęta na ziemi. Wśród ptaków, ptaki są symbolem świata duchów, i dobrych, i złych, tym demonów, ludzi potępionych. Na ziemi zwierzęta, niektóre jednak są niebezpieczne dla człowieka, to są potwory i w morzu, i na ziemi. W morzu, ponieważ ten świat jest porównywany z morzem, nie jest uporządkowany po myśli Bożej, Boga Stwórcy, nie jest kosmosem. Dar, chodzi o dar męstwa. Musimy mieć w sobie męstwo Jezusa Chrystusa i Maryi, żyjąc w tym świecie duchów złych, niewidzialnych, ale też pewnych sił ludzkich, no powiedzmy tak, jak były czasy za Hitlera, za Stalina, za komunizmu, kiedy domagano się rezygnacji z wiary w imię awansu. Musimy mieć dar męstwa, żyjąc w tym świecie, który nie do końca będzie zbawiony, przeniknięty Bogiem. Chodzi o to, żebyśmy do zła nie dodawali zła, ale mając Chrystusa z darem męstwa w sobie, wyprowadzali ze zła dobro, zbawienie.
Potem Bóg rzekł: niech się zarują pory od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zarojuje się wody oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnożcie się, abyście napełniały wody morskie, a ptactwo niech już się rozmnaża na ziemi.
Dzień szósty. Bóg stwarza zwierzęta i ludzi. Przy czym ludzi człowieka stwarza jako mężczyznę i kobietę. Chodzi o dar rozumu. Mieć rozum i używać rozumu to są różne rzeczy. To są różne rzeczy. Człowiek może być wyjątkowym zwierzęciem, nie używając rozumu. I w takim świecie żyjemy. Wyjątkowych, nieraz wyjątkowych zwierząt. Dlatego musi być dar rozumu, żebyśmy my potrafili żyć w świecie właśnie nawet ludzi, zwierząt. Dar rozumu. Dar rozumu ma zaradzić temu, żeby nas nie poniosły emocje. Nie poniosły emocji. Żebyśmy spokojnie nie dziwili się złu, spokojnie reagowali na ludzi, zwierzęta. Człowiek stworzony jako mężczyzna i kobieta, ale każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I że i mężczyzna, i kobieta najpierw musi wejść w przymierze, poślubić Boga, Ducha Świętego, zrealizować sobie obraz Boga, być podobnym do Boga, a później dopiero będą możliwi do tego, żeby być małżeństwem. Człowiek jest powołany do podwójnych zaślubin. Najpierw zaślubiny w Bogu, w Duchu Świętym, i do tego prowadzi Chrystus przez pięćdziesiątnicę. Napełni się Duchem Bożym, tamtą miłością prawdziwą, wrogieńczą, bo wtedy będziesz normalny w małżeństwie. Nie będziesz od partnera wymagał czegoś, co ci nie może dać. Nie będziesz okrutny. O, że ty mnie nie kochasz, rozczarowujesz mnie. I szuka facet w nieskończoność i nigdy nie może znaleźć, aż się zmęczy i umrze. Albo ona też szuka w nieskończoność, aż się zmęczy i odejdzie. Przed przygotowanie do małżeństwa powinno polegać na tym, czy już jesteś zaślubiona w Chrystusie zmartwychwstałym. Czy Chrystus zmartwychwstały Ciebie pełni? Tylko to. I ona powinna zapytać, czy już się Chrystus zmartwychwstały wypełnia sobą. Wtedy dopiero możemy pójść na służbę. Na służbę. I tutaj jest potrzebny dar rozumu. Żebyśmy wiedzieli, że nie jesteśmy zdolni do małżeństwa, do szczęśliwego małżeństwa, założenia szczęśliwej rodziny, jeżeli ci partnerzy nie byli wcześniej zaślubieni.
Mam wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam, niech panuje nad rybami morskimi, nad ptasem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. O czym Bóg błogosławił i mówiąc do nich: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. Stało się tak, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty.
Szabat. Bóg odpoczął. Kiedy Bóg odpoczął? Wtedy, kiedy Chrystus wszedł w krzyż i umarł. i umarł. W śmierci odpoczął. I właśnie nas do końca, jako Baranek Boży, odpoczął. Ale przyszedł napełnić nas przez zmartwychwstanie swoim Duchem, Duchem Świętym, żeby w nas odpocząć. Żebyśmy my, stworzeni na obraz Boga, pragnący Boga, mogli odpocząć. Dlatego naprawdę Duch Święty przychodzi w nasze trudy niepotrzebne, tęsknoty, mówiąc: jestem Bogiem, mnie, Ciebie wszystko przerasta, oddaj mi, powierz, odpocznij, bądź dzieckiem, żebym ja mógł być Bogiem. Czego sobie i Wam życzę, Amen.